Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że macie dla mnie chwilę, bo mam dzisiaj bardzo, ale to bardzo ważny temat i nie chcę, aby brzmiał jak kampania społeczna, żeby brzmiał jak pouczanie, żeby brzmiał jak wszystko, co mi się z tym tematem kojarzyło, jak byłam w gimnazjum, liceum i puszczali te wszystkie prezentacje o używkach, o tym, jakie są złe, mówimy im nie. Nie, w ogóle nie o to chodzi w tym odcinku. Ja chcę pogadać z wami jak koleżanka z koleżanką o tym, dlaczego lepiej jest uważać. I dlaczego lepiej żyć w trzeźwości? Ja wiem, te wszystkie hasła przez te gówniane kampanie społeczne brzmią źle, bo ja uważam, że te kampanie są realizowane źle. One są po prostu fatalne i nic nie wnoszą. I mówię to z ręką na sercu i jeżeli jest ktoś, kto tego słucha i tworzy dobre, fajne kampanie, które naprawdę mają coś zmienić, a nie tylko odbębnić jakąś prezentacją, to ja jestem chętna do kontaktu. Ale idąc dalej, słowami wstępu, rzeczami najważniejszymi, które chcę powiedzieć, zaczynając tak w ogóle ważny temat w naszym społeczeństwie, w naszym kraju i w wieku, jakim są moi słuchacze, bo mniej więcej wiecie, od tam 16 do 22 gdzieś tak mówią statystyki, bardziej pokazują od 18, ale ja wiem, jakie są realia i nie będę udawać, że na Instagramie młodsze osoby mają podany prawdziwy wiek, bo ja w ogóle tutaj z ogromną chęcią przyjmuję młodsze osoby. Jeżeli masz, nie wiem, 12, 13, 11 lat i tego słuchasz, to jest miejsce dla ciebie dobre. Uważam, że fajnie, że tego słuchasz i fajnie, że robisz coś przydatnego, bo naprawdę myślę, że ten temat już dotyczy osoby w tak młodym wieku, dotyczy starszych osób ogólnie. Pogadamy sobie dzisiaj o używkach i o tym, jak zmieniało się moje podejście do nich na przestrzeni czasu, bo zmieniało się diametralnie. Nie pogadamy sobie o tym, jak wyjść z uzależnień, jak ogromna jest w ogóle skala uzależnień i jakie szkody w społeczeństwie one tworzyły, że historia alkoholików to tragedia rodzin. Ja chcę od razu zamknąć jakby ten wątek, nie o tym. O tym jest więcej kompetentnych osób, które będą się wypowiadać. Jeżeli jesteście takim tematem zainteresowani, to nic, tylko wpisywać to w Google i na pewno i na pewno, jakbym z podwody mówiła, znajdziecie osoby, które się na tym znają lepiej. Ja opowiem, jak to jest żyć po prostu w kulturze alkoholu, będąc młodą osobą, bo jesteśmy najbardziej narażeni. Ja już, no wiecie, w gimnazjum odkryłam, że alkohol jest jakimś wyznacznikiem, że nie chcę tutaj używać tego, wiecie, o, będę cool, jak zacznę pić, bo to chyba bardziej występuje w tych kampaniach społecznych właśnie, którzy tworzą osoby, które dawno, dawno temu były nastolatkami i nie wiedzą, jak to teraz wygląda. Nie chodzi o to. Chodzi o coś prawdziwszego, czyli pierwszy raz upijasz się na imprezie i odkrywasz, że potrafisz super tańczyć i być na środku parkietu i niczym się nie stresować. Odkrywasz, że potrafisz mówić, kiedy jest cisza na sali i wszyscy słuchają tego, co mówisz. Że potrafisz opowiadać mega śmieszne żarty, że potrafisz wyznać miłość osobie, do której wzdychasz od wielu lat i nigdy nie miałeś odwagi tego zrobić. Odkrywasz tak naprawdę drugą osobowość, tą fajniejszą, bardziej wyluzowaną, spokojniejszą, odważniejszą, która wiele rzeczy naprawdę robi lepiej od tej trzeźwej. Przynajmniej takie są twoje pierwsze odczucia. I alkohol kojarzy ci się z przerwą, z czymś fajnym, z wybawieniem się, z wyrzuceniem po prostu tych oczekiwań ludzi, kiedy jesteś w szkole jeszcze, tego stresu przed przyszłością, wielu rzeczy. Tak naprawdę alkohol potrafi odciągać młode osoby od wielu rzeczy, bo każdy bagatelizuje problemy młodych i my tylko wiemy, że serio mamy jakieś problemy, że serio czymś się zamartwiamy i że cały tydzień potrafimy myśleć o tym, będąc jeszcze w szkole, jako osoby powiedzmy pełnoletnie, wiadomo, wszyscy zaczynamy pić zanim pełnoletni jesteśmy, ale to zostawmy na marginesie, bo jest to nielegalne. cały tydzień uczymy się, stresujemy, mamy do siebie jakieś wymagania i myślimy o tym, Boże, mam ochotę po prostu napić się, wytańczyć, być tą duszą towarzystwa, nie stresować się wszystkim, powiedzieć o sobie, którą serio lubię, że ją lubię i zaczynamy żyć w tej spirali, że ta trzeźwość, pomimo, że nie jesteśmy uzależnieni i daleko nam do tego i nie pijemy tak co tydzień, nie pijemy jeszcze regularnie, ale ta trzeźwość zaczyna być dla nas trochę słabsza. Tak jakbyśmy odkryli, że mamy supermoce, ale nie możemy ich używać. I może brzmi abstrakcyjnie, ale ja uważam, że to jest dobre porównanie. Zastanawiałam się nad tym długo, co tak naprawdę jest atrakcyjne w alkoholu, bo to, że jako młodzi chcemy tego uznania społecznego, że chcemy jakby dopasować się do grupy, to jest jedno. O tym się dużo trąbi, więc ja nie chciałam od tej strony tego poruszać, bo jasne, że tak. Poznajesz te fajniejsze dzieciaki i one zazwyczaj już wtedy chodzą na peta na przerwie i imprezują w weekendy. I żeby mieć z nimi kontakt, musisz to robić. Tylko później dopiero odkryjesz, że ten kontakt był gównowarty, kiedy zobaczysz, jak dojrzewacie. Ale mówię, kolei. Zaczniemy sobie najpierw od wątku alkoholu, bo nie chcę tutaj poruszać ogólnie tematu narkotyków. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę to mówić, czy mi tutaj nic nie zbluruje. Ale nie, na Spotify chyba są dosyć szerokie prawa. Nie o temacie narkotyków, dlatego że nie mam o nim zielonego pojęcia, na szczęście, i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Znajdziecie pewnie osoby bardziej kompetentne w tym temacie. Alkohol właśnie, tak jak mówiłam, jest o tyle trudnym zjawiskiem, że wszystko jest dla ludzi i tak naprawdę każdy z nas pije. Każdy pije, czy tam na imprezę, gdzieś tam jest ta kultura alkoholu tak mocno w nas zakorzeniona, że nie picie go jest bardzo dużym odstępstwem od reguły i jest czymś bardzo dziwnym dla społeczeństwa. Ja dopiero jestem na etapie takiego całkowitego przestawania pić. Pomaga mi w tym aktualnie Izotek, bo już w ogóle nie mogę tego robić, ale zanim go zaczęłam brać, to piłam sporadycznie, tak naprawdę bym powiedziała raz na pół roku, jak były jakieś wesele, urodziny czy coś takiego, bo bardzo mocno żyłam w przekonaniu, że na imprezę, na której się tańczy, nie poszłabym bez alkoholu. Też odkryłam coś, o czym muszę powiedzieć i co w ogóle mnie zainspirowało. Byłam ostatnio na urodzinach, nie będę tam mówić na jakich, coś tam, ale z osobami w sumie mocno obcymi, w sensie nie obcymi, ale nie z takich moich bliskich znajomych, bo przy takich bliskich znajomych mogę odwalać i wiecie, nie czuję tej potrzeby wypicia alkoholu. Ale w mojej głowie gdzieś zakorzenione było, że jak idę na imprezę, na której te osoby nie są mi najbliższymi osobami, to ja muszę się napić, żeby w ogóle jakkolwiek się zachowywać na tej imprezie, żeby nie siedzieć przy stole, nie zamulać. Ja byłam pewna, że ja nie umiem tańczyć, jak ja się nie napiję i bardzo mocno byłam pewna, w ogóle opowiem wam o dużej ilości moich dziwnych przekonań odnośnie alkoholu, bo tak naprawdę dopiero to odkrywam i dopiero odkrywam, że używki są mega gówniane. No i zazwyczaj jak szłam na taką tańczącą imprezę taneczną, i mówiłam, że nie będę pić, łamałam się w którymś momencie, że a dobra, napiję się, żeby chociaż to przetrwać, bo wszyscy się bawią, a ja nie potrafię. I robiłam to jeszcze zanim impreza tak naprawdę się rozkręcała, przez co mi się wydawało, że ta impreza się rozkręciła przez to, że ja się napiłam. Co nie było prawdą, a teraz byłam zmuszona do tego, że nie mogłam wypić tego alkoholu w ogóle. Zazwyczaj jak wiedziałam, że go nie mogę pić, to po prostu na tą imprezę nie szłam. A była to na o tyle ważna impreza, że musiałam na nią pójść, więc stwierdziłam, okej, sprawdzamy to, może będzie spoko, jak nie będzie, to trudno, wrócę szybciej do domu z moim chłopakiem. I okazało się, że jak mija ten moment imprezy taki niezręczny, taki, wiecie, jeszcze spokojny, jeszcze nie leci tak głośno muzyka, jest jasno na dworze i nie ma tego klimatu, to tak naprawdę nie ma imprezy. A kiedy zaczyna być ciemniej, ta impreza, wiecie, każdy się trochę rozluźni, to zaczyna być impreza. Ja myślałam, że ona zaczyna być wtedy dlatego, że ludzie przestają być trzeźwi i że ja przestaję być trzeźwa. Nie. To chodzi o samo zaakomodowanie się do sytuacji, samo poczucie się komfortowo, sam ten proces, że robi się ciemno i wtedy ludzie też mają bardziej taki imprezowy vibe, gdzieś tam wyłącza się światło na tej sali i wiecie, nastaje taki ogólny klimat i okazuje się, że to o to chodzi, że ja zaczęłam się bawić w ogóle wiecie, tańczyć, odwalać i w pewnym momencie czułam się już, jakbym była pijana, bo po prostu taki jest klimat imprezy, to nie chodziło o alkohol. Ja się bawiłam nawet lepiej, bo wiecie, nie muliło mnie, nie czułam się jakoś dziwnie, nie czułam się zestresowana tym, że może głupio się zachowuję, nie miałam jakichś takich dziwnych scen zazdrości, bo ogólnie każdy ma taki swój red flag po alkoholu. Moim jest to, że właśnie robię się bardzo zazdrosna, kiedy na co dzień nie jestem osobą zazdrosną, bo jestem osobą dosyć pewną siebie i swojej pozycji, że tak powiem, w swoim związku. I ogólnie mój partner nie daje mi w życiu żadnych powodów do zazdrości. Więc zawsze, kiedy byłam na niego zła na tej imprezie i zazdrosna, to na drugi dzień czułam się z tym źle, bo przecież nie dawał mi żadnych powodów i to po prostu każdy ma taki swój red flag. Wiecie, jedni, nie wiem, robią się agresywni, inni zaczynają gadać głupoty, inni całują się z kim popadnie. Każdy ma jakąś taką swoją dziwną rzecz, no bo po prostu jego organizm walczy z tym alkoholem i zaczyna się zachowywać głupio. A będąc trzeźwym na imprezie, da się wybawić, bawić się świetnie, nie mieć tych wyrzutów sumienia, budzisz się i nie czujesz się taki obrzydliwy, nienawidziłam tego uczucia, im jestem starsza, tym bardziej go nie lubię. I alkohol, wiecie, nie chcę gadać tu jak specjalista, bo nim nie jestem. Chodzi mi o taką perspektywę zwykłej dziewczyny, która ma 20 lat i sobie po prostu o tym myśli. Wszystko w życiu, co daje taki do góry endorfin takiego nienaturalnego szczęścia, bo na przykład sport to jest takie naturalne uczucie szczęścia, ale tak samo po sporcie mamy te endorfiny, a potem wpada zmęczenie. Po cukrze jesteśmy pobudzeni, a potem jest, wiecie, sen. I tak samo jest z alkoholem, tylko to ma troszkę bardziej długotrwałe skutki i ja to bardzo mocno czułam. Ja kiedy czułam się na imprezie po prostu cudownie, był super, wiecie, ten stan alkoholowy, kiedy czujesz szczęście, luz, spokój, wszystko super, jesteś zadowolony z imprezy. Co z tego, jak ja musiałam to odpokutować tygodniem z po prostu samopoczuciem kompletnie okropnym, takim zjazdem, jak często mówią w przypadku narkotyków, to alkohol też jest taką substancją tak naprawdę. I u mnie ten zjazd występował intensywny. I zawsze jak zauważyłam w sumie, że jak były moje na przykład ataki paniki, to zazwyczaj więcej ich występowało w czasie, kiedy spożywałam ten alkohol. Oczywiście one nie są powiązane stricte z alkoholem, po prostu nasilał je. Ja je ogólnie mam, żyję z nimi i to jest temat na inny czas. Ale kiedy nadużywałam tego alkoholu, to występowały częściej. I słowo nadużywałam jest tutaj dobre, bo tutaj opowiem w sumie. Ja bardzo mocno żyłam taką polską mentalnością, czyli że jak impreza to alkohol, jak smutek to alkohol, jak trzeba coś uczcić, celebrować to alkohol, jak ma być romantycznie to alkohol. Miałam bardzo toksyczną relację z nim. I nie chodzi o takie wejście w uzależnienie czy coś, bo ja zazwyczaj ja wiedziałam, że ja się po nim źle czuję, więc zazwyczaj jak już miałam taki swój maraton, że tak powiem, to później miałam, wiecie, kilka miesięcy spokoju, bo zazwyczaj byłam dosyć ogarniętą osobą. Nie byłam z tych osób, które latały po imprezach i teraz wam opowiem wielką przemianę, wielkie imprezowiczki. Nie w ten sposób. Ale na przykład okres, który miałam po maturach, czyli jak już podcast istniał i mnie słuchaliście, i wtedy ogólnie też miałam mocne wyrzuty sumienia, że opowiadam o takich fajnych, zdrowych rzeczach, a później miałam na przykład po maturze maraton alkoholowy, dosyć ostry. I wyglądało to tak, że wychodziłam ze znajomymi i pierwsze co robiłam, to z przyjaciółką waliłam całe wino. Od razu, jakby to nie tak, że na jednym spotkaniu waliłam całe wino, tylko to był wstępniak taki, wiecie, żeby w ogóle się poczuć jakkolwiek. I dzień tak wyglądał każdy. Tak samo wyglądał okres osiemnastek, tak samo wyglądał okres pójścia do liceum. Ogólnie po prostu jak zaczęłam maraton, to ciężko było go skończyć, bo bardzo podobała mi się osobowość pijanej Wiktorii. Czułam się wtedy bardzo pewna siebie. Kiedy jeszcze gdzieś tam popracowałam nad tą swoją samooceną i wszedł ten alkohol, no powiem wam, ja się czułam jak bogini. I mi się wtedy wydawało, że to jest po prostu dzięki pracy nad sobą, a nie dzięki temu, że ciągle chodzę pijana. Był to też okres, kiedy poznałam swojego chłopaka, więc śmiesznie, że gdzieś tam dopiero na którymś spotkaniu poznałam się z nim na trzeźwo, gdzieś tam wśród znajomych dopiero się poznawaliśmy. No, brzmi to bardzo patologicznie, ale tutaj, jeżeli są tu jakieś starsze osoby i mogą sobie pomyśleć, Boże, jaka ta młodzież jest straszna, powiem tak, większość osób w moim wieku właśnie tak się zachowuje i nie chcę teraz nikogo tutaj, wiecie, pouczać, o co wy robicie złego, okropne rzeczy, ogarnijcie się, nie, ja to totalnie rozumiem. I przez to, jaka jest ta kultura tego alkoholu i to, jak dużo rzeczy to ze sobą niesie, ja to strasznie rozumiem. No i tak, no rozumiem, mówię o samych plusach i w ogóle, no nie. Chciałam powiedzieć, że tych plusów jest niewiele. Poza tym, że to złudne wrażenie nam się wydaje o nas jako o super osobach, tych minusów jest dużo więcej, głównie właśnie ten spadek, o którym mówiłam, to jaki to ma wpływ na zdrowie. Mam wrażenie, że przez to, że jest to tak ogólnodostępne i tak zakorzenione w naszej kulturze, udajemy, że to nic nie zmienia, że nie zabija szarych komórek, które nigdy później nie tworzą się na nowo, że nie ma to w ogóle złego wpływu na zdrowie, że jest okej pijąc alkohol, bo przecież to tylko piwo co weekend. Albo niektórzy w tygodniu, wiecie, codziennie do filmu, do serialu. Ale takim racjonalnym, który mnie faktycznie uderza minusem, bo wiecie, możemy sobie gadać o tym, że to wpływa na zdrowie, to nic nie daje. Bo zobaczmy kampanię na przykład na opakowaniach papierosów. Nie zmienia to nic, że będzie tam chore dziecko, umierający człowiek. My jesteśmy ludźmi, ale nie idiotami kompletnymi. My wiemy, jakie rzeczy zabijają, że są choroby, nas po prostu... Nas to nie dotyka, więc trochę tego nie czujemy tak bardzo. A nawet jak nas to dotyka, przecież ludzie, którzy potrafią leżeć na onkologii z rakiem płuc, idą sobie zapalić, bo to nie jest tak. Nasza podświadomość ze świadomością, to jest, wiecie, to są dysonanse poznawcze, to jest coś dużo bardziej skomplikowanego. Uzależnienie to nie jest coś takiego, o, tracisz zdrowie, przestań to robić. I to nie zadziała na człowieka. No jakby to było takie proste, to fajnie by się żyło. Ale mnie bardzo przekonuje właśnie to, jak duży regres pracy nad sobą wtedy zaliczam, kiedy piję. Nie umiem wtedy tak bardzo doceniać trzeźwej wersji siebie. Nie pracuję nad tym, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, tylko idę na łatwiznę i bardzo dużo tracę. Jedna impreza na trzeźwo naprawdę potrafi tak podnieść samoocenę o samej sobie, że kurde, potrafię zrobić to, tamto, w ogóle... Bycie trzeźwym wśród pijanych jest ekstra. Jest po prostu ekstra. Mi się to zawsze wydawało czymś mega trudnym, mega strasznym. Uważam, że to nie jest takie straszne, ale poza tym, jeżeli mocno z tym, że pijesz, powiązane jest twoje towarzystwo, to zastanów się, czy faktycznie te pijane osoby to są twoi znajomi, bo zauważ, że jak jesteście pijani, da się bawić z każdym. Przysięgam, z twoim największym wrogiem, jak się nawalicie, to będziecie się bawić jak najlepsze przyjaciółki i to jest totalnie z autopsji. I nawet jak uważasz, że ktoś jest złym człowiekiem, że ktoś coś tam, naprawdę jak się napijecie, będziecie potrafili się bawić, więc nie ocenisz tego, czy ty lubisz tą osobę, jak będziecie pijani. Pamiętam w podcaście chociażby, jak powiedziała o tym, że zawsze wychodziła na piwo, kiedy chciała kogoś spotkać, poznać, pogadać i znajomi, z którymi po prostu wychodziła na piwo i rozmowa była super, później nie umiała tak po prostu wyjść na kawę. I to mocno mi pokazało moje prawdziwe przyjaźnie. Ja w ogóle się nie zawiodłam na nikim, bo na przykład mam taką swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą często piłyśmy, ale jak zaczęłyśmy wychodzić na trzeźwo, było jakby kompletnie tak samo, więc to nie jest wyznacznik, ale warto zrobić taki test wśród ludzi, którymi się otaczać i właśnie zastanowić się, czy ten alkohol nie marnuje szans. Gdzieś tam też z takich... Ja uwielbiam w ogóle się motywować ludźmi, bo ludzie są fantastycznymi jednostkami. To, jak bardzo ludzie potrafią nas zainspirować, albo zranić, albo ucieszyć, jest niesamowite. Relacje międzyludzkie są niesamowite. Owca z włóka, do tego dążę, że owca z włóka, nie owca z włóka, przepraszam, Budda. Ale myślałam też o owcy. Owca też pewnie jakiś cytat o alkoholu, bo on też jest abstynentem. Owca tak samo I Freeze tak samo, jeżeli jacyś ludzie sukcesu was ten zmotywują. Budda nie pije, bo nie chce omijać żadnej okazji w życiu. I to jest tak bardzo przemawiające do mnie, że naprawdę wiele tracimy w życiu. I nie chodzi tutaj właśnie o to, że tracimy ten nawet czas, bo zabawa jest okej, zabawa jest w porządku. Ale alkohol po prostu, to tak jakbyś zjadł tabletkę, nie jestem już sobą i nic nie zyskam tej nocy. Bo trochę tak jest. Stajesz się pijaną wersją siebie, nie jesteś dumny z tego, co robisz tak naprawdę. No może robisz odważne rzeczy, ale co z tego, jakbyś tego nie zrobił na trzeźwo? Nie jest to jakby plus do twojej osobowości. Jakby wyobrazić sobie, że jesteś postacią z Simsów i opowiadasz te żarty pijany, to nie wzrasta ci ta charyzma, a jakbyś na tej samej imprezie był trzeźwy i potrafił przemówić, to ta twoja charyzma by wzrastała. Tak samo samoocena, tak samo, nie wiem, umiejętności taneczne. Tak naprawdę tracisz jedynie okazję pijąc w tym miejscu. I to, jak bardzo jest to wyjściem ze strefy komfortu, a później czymś normalnym i przyjemnym, no to jest w ogóle niesamowite. I no niesamowite też jest to, jak bardzo normalne jest picie, a nienormalne jest niepicie, bo o tym też chcę powiedzieć. Muszę się napić, bo już seplenie. Musiałam iść po wodę, chociaż mam tutaj zieloną herbatę, ale nagrywać 3 lata prawie podcast i nie wiedzieć, że ona wysusza buzię i bardziej mi przeszkadza w mówieniu niż pomaga, no niesamowite. Ale właśnie, na co przygotować się, jak będziesz chciał sprawdzić w ogóle, jak to jest być trzeźwym w niektórych miejscach, czy wytrzymasz nawet takie wyzwania, bo nam się wydaje, że pijemy tak rzadko, a potem jak robimy wyzwanie pół roku bez picia, to się okazuje, o kurde. Jednak było na przykład 10 okazji, przy których bym się napiła, a tego nie zrobiłem, więc jakby no dużo można zyskać takim wyzwaniem na przykład. W ogóle robienie sobie wyzwań to jest coś ekstra i powinnam zrobić serię jakąś o tym podcastową, ale idziesz na imprezę trzeźwy i czemu nie pijesz, ze mną się nie napijesz, a napij się, to jest okropne. I ta presja wiele razy mnie w życiu złamała. I mówię, ja mam teraz coś łatwego, łatwą wymówkę, że biorę leki. I jak wcześniej uważałam ze wszystkim, że nie to nie i nie szukaj wymówek, tylko bądź asertywny, to uważam, że na początkach swojej przygody z niepiciem alkoholu warto wymyślać wymówki. Dlaczego? Bo ty zyskasz spokój, święty kurde spokój, a często ci ludzie mają po prostu taki sposób zagadania na tej imprezie. Wujkowie często takimi walą tekstami, pijani ludzie często są upierdliwi, więc w takich miejscach, kiedy to nie są twoi bliscy znajomi, warto powiedzieć, nie wiem, biorę leki, nie mogę. Nie mogę, prowadzę, nie mogę, bo rano mam coś tam. I warto mówić takie rzeczy, kiedy są to osoby dalsze. Jeżeli są to twoi bliscy, no to jakby musisz mówić im wprost. Robię tak i tak, chcę tak i tak i jest to moja decyzja i jakby nara. Uważam, że no to jest fajne. Ja na przykład mocniej utwierdziłam się w tym, że alkohol nie jest zbyt fajnym elementem w życiu i bardzo mnie regresuje. Jest moment, w którym ja zaczęłam biegać na przykład i wiecie, tam poczytałam trochę o tym, że gdzieś tam białka się ścinają, coś tam, że nie przyjmują się dobrze i polecam wam poczytać po prostu trochę rzeczy, które was by zmotywowały. Czyli jakichś plusów, które pasują do waszego życia. Bo ja tutaj mogę się rozgadywać o tym, że to jest plusem, tamto jest plusem, ale to nie będzie dopasowane do waszego stylu życia. O tym powiem w przypadku zaraz palenia papierosów, nikotyny, jeżeli ktoś pali, nie wiem, jakieś e-papierosy elektroniczne, jednorazówki i o wszystkim, bądź jeżeli, nie wiem, w jego towarzystwie jest tego dużo i sam by chciał spróbować zacząć coś tam, zaraz o tym pogadamy, bo chciałam najpierw skończyć i zwieńczyć ten temat alkoholu, chociaż, no wiadomo, będę o nim wspominać. Ale właśnie, warto poszukać rzeczy, które ciebie zmotywują i też nie warto, wiadomo, nie warto od razu się tak odcinać. Jeżeli imprezujesz często, pijesz często, nie masz okres w życiu, w którym baluję, albo jeżeli jesteś dopiero na początku tej przygody, jesteś młodą osobą i gdzieś tam pierwsze piwkowanie, coś tam sprawdzasz. Ja akurat nie wiem, czy ta filozofia będzie dla was okej, okay, możemy pogadać o tym, podyskutować. Nie ze wszystkim musimy się zgadzać, bo czasem jak ja czytam na Twitterze, jak ludzie, ona uważa coś tam, coś tam, coś tam, no ja tak uważam, ale jakby teraz możesz po prostu dać swoją opinię, a nie kłócić się z moją, bo po co? W sensie to nic nie daje nam w życiu. Jakbyśmy mieli kłócić się z każdą opinią na tym świecie, to by nam czasu nie starczyło. Ja się nie kłócę z czyimiś opiniami, tylko słucham i powiem wam, że jak się naprawdę słucha, to często można od ludzi naprawdę dużo zdobyć, zyskać. Wasze odpowiedzi na moje podcasty potrafią być po prostu otwierające mi tak oczy, że potrafię zmienić zdanie w 180%, więc w stopniach. Ale właśnie, ja uważam, że te pierwsze próby za młodu są ważne i że nie warto od razu czegoś unikać, uciekać, bo to jest jak z myślami, im bardziej nie chcemy o czymś myśleć, tym bardziej o czymś myślimy. Jak wam teraz powiem, błagam, tylko nie myślcie o różowym słoniu, to właśnie pojawi wam się przed oczami różowy słoń. I tak samo będzie, jak od razu... To często wychodzi przy takich surowych rodzicach, że najgorsze są te psy spuszczone z łańcucha. To jest bardzo, bardzo brzydkie określenie, ale już go użyję, bo jest mi najprościej go użyć. Oczywiście nie uważam tak o dzieciach, ani o osobach młodych. Ja w ogóle mówię. Ja uwielbiam to, że tutaj są młode osoby i słuchają i mogę mieć jakikolwiek na nie wpływ i mogę być taką osobą, którą ja bym chciała posłuchać. Ja po prostu jestem w niebo wzięta, jak ja słyszę, że piszecie do mnie, macie po 13-14 lat i serio was interesuje to, co mówię, to jest w ogóle dla mnie... Och, to jest tak samo jak właśnie skrajnie młode albo skrajnie starsze osoby mnie słuchają, to mnie najbardziej w serce rusza, szczerze. Jeżeli jesteście w moim wieku, albo młodsi, albo starsi, też was kocham, ale zawsze mnie ruszają te skrajne wieki, te skrajne... Osoby w skrajnym wieku do mojego. Może tak. Przepraszam za śmiech. Ostatnio ktoś mi napisał taką opinię na Empik Go. Ostatnio poczytałam trochę opinii na swój temat, że mam nerwowy śmiech i ich to irytuje. Przepraszam za mój nerwowy śmiech. Jestem po prostu bardzo znerwicowana. Więc o czym ja mówiłam, zanim odbiegłam od tematu? O tym, że jeżeli w bardzo młodym wieku stwierdzisz, używki są złe, nie będę ich próbował, nigdy nie spróbuję alkoholu, nigdy nie spróbuję papierosów i nie będą w moim życiu w ogóle. Uważam, że jeżeli jesteś w wieku, w którym czujesz, że kurde, jednak mnie ciekawi, jak to by było się upić i wypić to jedno piwo. I nawet, kurde, mam 17 lat, ale rodzice mi pozwolą i w domu i coś tam. Kurde, próbuj. Ja uważam, że to, że spróbujesz, kiedy będziesz czuł tę potrzebę oczywiście, bo można mieć 20 lat i w ogóle nie czuć potrzeby nawet próbowania, bo mówię, słuchamy swojego organizmu. Masz, nie wiem, 18 lat, jest twoja 18 i pomimo, że w ogóle cała kultura alkoholu ciebie wkurza i nie chciałbyś go mieć w swoim życiu, to myślisz, ale chciałbym sprawdzić, jak to jest się upić. To zrób, bo później ci odwali. Jak będziesz tak walczył z tą swoją ochotą spróbowania czegoś, to później ci odwali. To jest oczywiście kontrowersyjne i to jest moja opinia. Ja uważam, że dużo zawdzięczam temu, że ja właśnie swoje przeimprezowałam i że byłam w stanie poznać swój organizm i zrozumieć, że nie jest to dla niego okej. Że jakbym tylko spróbowała dwa razy w życiu, to później mogłoby mi odwalić. Jakbym dopiero później zaczęła imprezować i nie odkryła tego w swoim czasie. Wszystko ma swój czas i warto iść z tym naturalnym cyklem, ale być świadomym i zdać sobie sprawę, że alkohol bardzo marnuje twój czas, że ta osoba, którą jesteś, jak jesteś pijany, to tak naprawdę jesteś ty i możesz być taki sam na trzeźwo i jak zaczniesz być taką osobą na trzeźwo, jak siebie lubisz po pijanemu, to w ogóle w życiu dużo zyskasz, że naprawdę szczęście jest w trzeźwości, bo wtedy możemy naprawdę docenić życie i im dłużej będziesz trzeźwy, tym bardziej nie będziesz miał tych wyskoków, co nie? Więc te małe rzeczy będą ciebie cieszyć, tak jak te ogromne i to bardzo widać. I kocham. Uważanie na używki pomaga zakochać się w sporcie. Nie, żebym tutaj, wiecie, zachęcała, ale ja kocham. Jako osoba, która kiedyś nienawidziła i wolałaby właśnie przeimprezować niż, wiecie. Ale dobra, przejdźmy sobie do tematu papierochów elektronicznych i IQOS-ów i wszystkiego, jako osoba, która trochę popaliła w swoim życiu. Nie będę się chwalić ile, od kiedy, po co, jak, bo wstyd, ale sporo. I nie przemawiało do mnie nic, bo ja musiałam zrozumieć, co jest moją przyczyną. Moją przyczyną nie było to samo, co, nie wiem, znerwicowanych matek, że one potrzebują, co, nie wiem, biznesmenów, albo znerwicowanych ojców, albo każdy ma swoją przyczynę. Każdy, wiecie, jedni mówią, że to jest ukojenie dla ich nerwów, co jest bez sensu, bo możemy to regulować jakby samemu. Nasz organizm to potrafi, a ten papieros daje tylko takie złudne wrażenie, bo on nic takiego nie robi. Jedni uwielbiają ten klimat i to też bardzo silnie uzależnia. Może wam się wydawać, że ja palę tylko dla tego klimatu. To właśnie mocno uzależnia. U mnie mocno było to powiązane z tym uczuciem przerwy, ucieczki, tego klimatu, tych rozmów. Znacie te memy, zdjęcia plastikowych krzeseł, że wiecie, jest 4 rano na imprezie, tacy już pijani, już prawie że kac, palicie sobie ze znajomymi, gadacie o wszystkim, leci stara polska muzyka i ja myślałam, że kwintesencją tego jest palenie wtedy papierosa. I ja bardzo mocno z tym łączyłam to. Właśnie z takimi momentami. Później z IQOS-em i w ogóle, no nie, wiecie, nie chodzi tutaj o konkrety, tylko bardziej o to, co działało. I zauważyłam, że straciłam kontrolę. Bardzo mnie to zdenerwowało, kiedy miałam ten moment. Dobra, nie, bo w sumie tak trochę złej strony to gryzę. Ja miałam dużo momentów, w których ja twierdziłam, że nie, rzucam. Czy okłamywałam swojego tam kiedyś chłopaka, jak byłam młodsza, że nie, ja nie palę, ja coś tam. Wszystkich wokół, samą siebie i ciągle mówiłam, że ja jakbym mogła, to bym nie paliła, ale po prostu to robię. I to chyba taki stały tekst palaczy. Jak zaczęłam pracować nad sobą, to tak naprawdę, żeby wam dać taką ultimate radę, to nie mam takiej, ale ja wam powiem, że wyglądało to w ten sposób, że dosłownie jednego dnia gdzieś tam chyba słuchałam podcastu Miszona i z dupy. I z dupy powiedział, że po prostu pewnego dnia stwierdził, że nie chce palić i przestał palić. Jako osoba mega uzależniona, która próbowała milion razy i nie wiedział, jak to się stało, ale po prostu przestał. I ja po prostu usiadłam i się zdenerwowałam, że jeżeli coś mnie uzależniło i jestem za słaba, żeby powiedzieć nie, to ja będę za słaba do każdej decyzji. To mnie tak w życiu zawsze motywuje, że jeżeli teraz czegoś nie zrobię, to później nie dam rady sobie z czymś większym. To mnie ze wszystkim motywuje. Jak biegnę i czuję, że dam radę jeszcze przebiec kilometr, ale wiecie, już łapię to takie lenistwo, że ja już nie chcę, ja już chcę do domu pod ciepłą kołdrę, to myślę sobie, jak nie przebiegniesz tego kilometra, to jak ty chcesz osiągnąć to i to? I to są takie mega coachowe rzeczy, ja wiem, ale na mnie to działa po prostu niesamowicie i wtedy po tysiącach prób ja po prostu przestałam. Kiedy wszyscy w moim otoczeniu to robili, co było bardzo niepomocne, niekorzystne, bo dla mnie też właśnie to palenie było idealne do poznawania ludzi, bo gdzieś tam w liceum dosłownie tylko tak poznawałam ludzi i to mi się z tym kojarzyło. Tam się gadało, tam się odpoczywało. Po prostu tyle, co się wydarzyło stojąc i wypuszczając dym z płuc. Wydawało mi się, że jeżeli ja przestanę palić, to ja to wszystko stracę. To jest tak samo jak z tym alkoholem, że to nie jest tak, że masz osobną, pijaną osobowość, tylko to nadal jesteś ty i te momenty bez papierosów będą identyczne, tylko po prostu nie będziesz miał uzależnienia, nie będziesz się truł, nie będziesz jak zaczniesz biegać, to nie będą cię boleć płuca, nie będziesz czuł, że robisz coś niezgodnego ze sobą. To jest najgorsze uczucie, jakie istnieje, że robisz wbrew sobie. To takie gryzienie sumienia, to takie poczucie, że po prostu nie słuchasz samego siebie, że siebie nie szanujesz. To jest ogromny brak szacunku do siebie, kiedy wiesz, że coś jest złe, a robisz to. Kiedy wiesz, że coś jest niezgodne z tobą, kiedy nie chcesz być osobą, która to robi, a to robisz. I jak masz się budzić i myśleć, kurde, jesteś zajebisty, dasz radę, ten dzień będzie zajebisty. Dobra, zaplanuję to i zrobię to, osiągnę ten i ten cel. Jak masz to robić, kiedy masz coś, czego nienawidzisz i robisz to codziennie i nie umiesz przestać? Ja wiem, że to są głębokie mechanizmy uzależnień i że ludzie z tym mierzą się latami, że gdzieś tam po 30 roku życia wzrasta ryzyko śmierci, kiedy rzucimy i że to wszystko jest strasznie skomplikowane, ale kiedy ty spłaszczysz to w młodym wieku do takiego małego problemu i po prostu powiesz, a okej, okay, rzucam, to stanie się to małym problemem. I chociaż później na jakichś imprezach gdzieś tam mnie mega kusiło, to wkręciłam sobie na banie, że jak to ci się nie uda, to już jesteś przegrywem. I naprawdę mocno sobie to wkręciłam. Jak oglądałam niedawno w sumie, gdzieś tam dwa miesiące temu, no jakoś chyba tak już, film Najlepszy, polski film o triatloniście, pierwszy, który zrobił Ironmana, Polak. Górski nazwisko, bodaj, tak, Górski, Jerzy Górski. To właśnie tam on, będąc narkomanem, uświadomił sobie, że musi być najlepszy, żeby przestać nim być. I ja sobie tak wkręciłam, że po prostu szlifuję swój charakter, że szlifuję swoją dyscyplinę, że jeżeli to rozwalę, to rozwalę cały fundament i wszystko już będzie rozwalone. I to jest złe myślenie w kontekście rzeczy codziennych. Czyli na przykład, jeżeli chcesz być teraz na jakiejś diecie i zaczynasz sobie wkręcać, tak jak ja z tym paleniem, to jest, będzie bardzo złe. Bardzo, bo to jest popadanie w skrajności. To działa tylko w przypadku rzeczy, które są bardzo szkodliwe i z którymi ty też się nie zgadzasz i które nie muszą być twoją codziennością. Palenie to jest coś, co możesz po prostu usunąć z życia i nigdy już o tym nie myśleć, w teorii wiadomo. A na przykład jedzenie? Nie. Na przykład sport, ruch? Nie. Wszystkie rzeczy, które jakby będą ci towarzyszyć w życiu, nie możesz mieć do nich skrajnego podejścia, tylko balans. Ja przynajmniej mam taką filozofię życia i mi się sprawdza w miarę, więc daję ten przepis dalej. Ja na przykład przez to, że tak bardzo mi się kojarzy wychodzenie na palarnię z towarzyszeniem, że na studiach wychodzę, ale nie palę. Po prostu dalej jestem w tym towarzystwie i nie czuję, że coś się zmieniło, mogę sobie gadać, nikomu to nie przeszkadza, możesz tam stać bez niczego, możesz sobie wziąć lizaka i z nim stać. Ja przez długi czas trzymałam coś w ręku na przykład, bo miałam takie silne poczucie w głowie, że potrzebuję tego i trzymałam coś, nie wiem, telefon, batona, cokolwiek i gadałam. I okazuje się, że ja wychodzę na każdej przerwie. I no może to jest trochę bierne palenie, ale jesteśmy na zewnątrz i jestem oddalona. Nadal to jest lepsze niż po prostu palenie. Czy wyczerpałam temat? Na pewno nie, ale chcę, abyście wy mieli jakieś dzisiaj przemyślenie i nie od razu skrajne i nie od razu takie bum, rzucam się na głęboką wodę z imprezowicza, staję się sportowcem, który nic nie będzie zażywał. Nie, spokojnie. Najłatwiej właśnie wykreować sobie w głowie. No właśnie, co może cię zmotywować? Dobra, bo mam teraz taki, wiecie, taki przebłysk, że najlepiej właśnie tablica, Pinterest, najlepiej w głowie, najlepiej w notatniku. Zastanów się, jaką ty serio chcesz być osobą, nie jaką tam widzisz na Instagramie i gdzieś tam, wiadomo, Pinterest to też trochę takie, ale po prostu, co jest zgodne z tobą, co nie jest zgodne. Zacznij od takich łatwych rzeczy, od takiego porządnego kręgosłupa moralnego. Później gdzieś to rozwijaj i to naprawdę cię mocno zmotywuje i pozwoli potraktować to jako fundament, tą jedną zmianę tej nowej osoby, bo u mnie naprawdę tak było, bo ja sobie zaczęłam wkręcać po prostu, że prowadzę jakiś tam konkretny lifestyle i nie pasuje to palenie do tego lifestyle'u, po prostu nie pasuje i to zadziałało i myślę, że jest to możliwe. Po prostu taką techniką prostą, że nie wszystko musi być trudne. Oczywiście nie mówimy o mocnym uzależnieniu, to są skomplikowane rzeczy i nie tutaj, ale tak. Ja mam nadzieję, że przyjemnie wam się tego słuchało, że gdzieś tam, nie wiem, może was zainspirowało do przemyślenia czegoś, do jakichś zmian może, co by było cudowne i chciałabym chętnie od was usłyszeć. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku i widzimy się, nie, słyszymy się, przepraszam, co czwartek. Pa, pa, buziaki.